Tak, sobie pomyślałem, że na zakończenie tych naszych rekolekcji, czy tych takich rozważań dwudniowych de facto, bo to rekolekcje to jeszcze przed nami. Natomiast tak pomyślałem, że na zakończenie, bo było tak też sporo takich głosów mówiących o tym, że gdzieś tam właśnie Duch Święty coś do was mówił, nawet dużo do was mówił i że odczytujecie to jako właśnie do siebie i że na wiele pytań dostaliście odpowiedzi, na różne zawikłane jakieś tam sprawy dostaliście właśnie rozwiązanie. I też gdzieś między wierszami, także w moich słowach do was gdzieś się pojawiały takie różne słowa dotyczące tego, że gdzieś tam nawet z kimś rozmawiałem, mówiąc o tym, że właśnie te tak zwane akumulatory i tak zwane ładowanie akumulatorów, i wspomniałem o tym właśnie w takiej rozmowie jednej, że dobrze by było, gdyby to nie polegało właśnie życie chrześcijańskie na tym, że co jakiś czas gdzieś trzeba pojechać albo coś zrobić specjalnego, żeby ładować akumulatory, bo to niestety ciągle grozi tym, że właśnie one się ciągle rozładowują. Przede wszystkim, co zrobić, żeby one były w miarę naładowane, a po drugie, co zrobić, żeby odkryć, bo to nie jest kwestia dojść do tego, tylko odkryć to, że ładowarkę akumulatorów mam absolutnie na miejscu i nigdzie nie muszę jeździć, żeby te akumulatory ładować. Że jest to troszeczkę pomylenie jednak pojęć, kiedy my, mówiąc o życiu wewnętrznym, czyli życiu, które jest wewnątrz, mówimy o ładowaniu tych wewnętrznych sił czymś z zewnątrz. To niestety trzeba mieć świadomość, że taka energia jest bardzo szybko wyczerpująca się. Nie? I nie ma co, absolutnie, ja bym proponował w ogóle zaniechać ładowanie wewnętrznych akumulatorów z zewnętrznych źródeł, ponieważ to jest na bardzo krótką metę. I wtedy de facto to nie jest życie wewnętrzne, tylko cały czas takie trochę poplątanie życia zewnętrznego z wewnętrznym. Nie? Życie wewnętrzne to jest właśnie odkrycie de facto tego, że cała istota mojego życia jest wewnątrz mnie, w moim sercu. Tam się wszystko zaczyna i tam się wszystko kończy. Tam jest źródło moich poszukiwań. W związku z tym to jest o tyle dobra nowina, nawet nie o tyle, tylko po prostu dobra nowina, że ja w związku z tym, kiedy to odkryję, to ja po prostu jestem najbogatszym człowiekiem na świecie, ze względu na to, że także nie muszę wydawać żadnych pieniędzy na wyjazdy. Po prostu, no nie wiem oczywiście, jak na to lider się zapatruje, bo później, prawda, lider powie, no tak, już nie muszą chodzić na spotkania, już nie muszą jeździć na rekolekcje, nie? Ale zauważcie, mnie też kiedyś bardzo oświeciła taka konferencja, którą wygłosił, akurat nie słyszałem jej na żywo, tylko w internecie można jej odsłuchać na YouTubie, konferencję, którą wygłosił ojciec Tymoteusz, to jest ichumen, czyli przełożony monasteru prawosławnych mnichów w Sakach. Ojciec Tymoteusz tam powiedział taką ciekawą rzecz, zresztą cytując starca Poecjusza, starca mieszkającego na Atosie, że jeżeli przychodzisz do cerkwi, no my to przełożymy sobie na kościół, prawda, czy wspólnotę, jeżeli przychodzisz do cerkwi i mówisz, że tam się modlisz, to znaczy, że ty w ogóle się nie modlisz. A miało to oznaczać tyle, że w cerkwi, w kościele, we wspólnocie, my przyjmujemy to, co na zewnątrz, do wewnątrz. My słyszymy słowo, my patrzymy na ołtarz, na liturgię, na to, co się dzieje. Bóg daje nam znaki i my to przyjmujemy do serca. Natomiast na modlitwie w domu dzieje się odwrotnie. To, co jest w moim sercu, ma się wydobyć na zewnątrz. I dlatego, jeżeli ja będę tylko sprowadzał właśnie moją duchowość do konsumowania, to nie jest duchowość. Ja nie mogę jeść ciągle z czyjegoś talerza. Ja nie mogę ciągle ładować akumulatorów z zewnątrz. Bo to cały czas nie jest życie wewnętrzne. Życie wewnętrzne zaczyna się wtedy, kiedy ja odkryję, że świątynia jest we mnie. To nie znaczy, że ja wtedy już nie muszę chodzić do kościoła i na spotkania. Tylko to jest wtedy dopełnienie, to jest wtedy prawdziwe ubogacenie, bo to słowo pada już na przygotowany grunt. Nie? A w momencie, w którym ten grunt jest nieprzygotowany, no to pada to ziarno, jak znamy tą opowieść. Nie? I tutaj jest to źródło rozładowywania się akumulatorów. Piękne ziarno słowa pada na grunt, który jest nieprzygotowany i wysycha. Zostaje rozjechane, rozdeptane, zarośnięte. Właśnie dlatego, że ta ziemia jest nieprzygotowana. Nie? I wtedy my się często zachłystujemy, nie? Boże, Pan mnie dotknął na spotkaniu. Wychodzimy, nie ma. Boże, jakie wielkie, piękne słowa na rekolekcjach, do mnie wszystko dotarło. Idziemy do domu, nie ma. Właśnie z tego powodu, że my nie prowadzimy życia wewnętrznego. Że to właśnie od dołu musi się zacząć. Nie? Od odkrycia, od dotarcia do tego źródła zasilania, które jest w moim sercu. I dlatego myśląc o tym, pomyślałem sobie właśnie o takim temacie. No bo zadałem sobie pytanie, co zrobić, żeby uchronić to, co padło na moje serce. Co zrobić, to tak jakbyśmy zasadzili drzewo, ale wiemy, no, że tam jakieś zwierzęta chodzą w koło. No i trzeba coś teraz zrobić, żeby te zwierzęta nie zaczęły tego dopiero co posadzonego drzewka obgryzać, ocierać się o niego, kopać i po prostu go nie zniszczyły, że za tydzień, za dwa tygodnie już będzie uwiędłe czy uschłe. I tym, co chroni właśnie życie wewnętrzne, jest coś, co byśmy nazwali właśnie w naszym życiu wewnętrznym klauzurą. Klauzura, jak wiemy, jest to taka przestrzeń w klasztorze, w której nie mają wstępu inni poza tymi, którzy złożyli śluby i należą do tego klasztoru. Gdzieś są drzwi zamknięte, tak? Klamkę mają tylko z jednej strony, jak w psychiatryku. Ale akurat nie odwrotnie, bo w psychiatryku od wewnątrz nie ma, a tu od wewnątrz jest. No. Więc można wyjść, gorzej wrócić. I na drzwiach jest napisane klauzura. Tu wchodzić nie wolno. I taką przestrzeń warto, trzeba, jeżeli chcemy uchronić to ziarno, to drzewko, tą zawiązkę, jeżeli chcemy to uchronić, no, jak wiecie, unikam tego słowa, musimy, staram się je zamieniać zawsze na słowo, ja nic nie muszę, ja chcę. Chcę uchronić tą zawiązkę drzewka, a jeśli chcę ją ochronić, to trzeba po prostu tam coś wybudować, co ochroni, co będzie stanowiło taką przestrzeń, do której nie ma wstępu nic i nikt inny poza mną i Bogiem. To my jesteśmy tymi osobami konsekrowanymi dla siebie zresztą. I to jest nasza klauzura. Tam nikt inny nie wchodzi poza mną i Bogiem. Takie święte, znaczy zasłona. Nie? I narysowałem nawet tutaj kratę, która już jest symbolem takiej klauzury, ścisłej klauzury, w której żyją na przykład siostry kontemplacyjne, prawda? W naszych konstytucjach, jak wiecie, zakon, albo nie wiecie, to się dowiecie za chwilę, zakon kaznodziejski, czyli Dominikanie, bo Dominikanie to jest nazwa w ogóle zakonu, która powstała dopiero na przełomie XIV i XV wieku, od kiedy Dominikanie, że tak powiem, no bo jak się istnieje tak długo jak 8 wieków, bo myśmy obchodzili niedawno 800-lecie, to w ciągu 8 wieków nastąpić może, jak się spodziewamy, tak jak w życiu człowieka, kilka lub kilkanaście dobrych kryzysów. I też w momencie, kiedy odszedł święty ojciec Dominik, ci, którzy byli pierwszymi założycielami zakonu, kiedy odeszli ich uczniowie, tak, no to wtedy też ten duch zaczął stopniowo gasnąć, ta gorliwość pierwsza zaczęła słabnąć i właśnie na przełomie XIV-XV wieku była na tyle słaba, że ci, którzy patrzyli na Dominikanów, właśnie zaczęli ich nazywać Dominikanami, a nie kaznodziejami. Do tej pory właśnie mówiło się bracia kaznodzieje, nie? I nasz zakon, oficjalna nazwa naszego zakonu to jest zakon kaznodziejski. Ordo Predicatorum, stąd skrót zawsze po nazwisku, jak zobaczycie, OP, czyli Ordo Predicatorum, czyli zakon kaznodziejski. Zresztą każdy zakonnik ma po nazwisku, powinien pisać sobie literki takie różne. One są przeważnie skrótem właśnie zakonu, do którego należy. To jest bardzo ciekawe, co zrobił święty Dominik. No to też nam podpowiada pewną rzecz. Mianowicie, jak w XIII wieku Dominik poszedł do papieża i poprosił o założenie, czy żeby papież się zgodził na założenie zakonu. Zresztą Dominik to jest też ciekawe, chyba to jest tak, może nie ewenement, może jeszcze gdzieś się tam zdarzyło, ale nie jest to aż takie częste, myślę, w zakładaniu zakonu. Mianowicie święty Dominik nigdy nie myślał o tym, żeby zakładać zakon. Święty Dominik nie nosił się z takim zamiarem. Jego zamiarem było po prostu głosić Ewangelię i zaczął to robić. Po prostu zaczął to robić, a z czasem zaczęli do niego dołączać najpierw koledzy, prawda, którzy zobaczyli jego gorliwość, jego zapał, dołączali się do niego. Później inni, którzy widzieli zapał tych ewangelistów. I z czasem, kiedy no, ta grupa tych mężczyzn zrobiła się na tyle duża, że no co tutaj robić? No, trzeba by było jakieś wprowadzić wspólne zasady, nie? Nie jak każdy orze jak może, tylko jakoś tutaj wspólnie, nie? I wtedy dopiero zrodził się pomysł ustrukturyzowania tego i Dominik się udał do papieża. No i papież napisał i w pierwszej konstytucji, którą papież, w pierwszej bulli powołującej zakon, było napisane nie predicatores, czyli kaznodzieje, tylko predicantes, to znaczy głoszący kazania. Powiemy, co to za różnica. Dominik poszedł do papieża usilnie prosząc o zmianę tego słowa. Z predicantes, czyli z głoszących kazania, na predicatores, czyli kaznodziejów. Dlaczego? Ano dlatego, że Dominik powiedział papieżowi, bycie kaznodzieją nie polega na tym, nie bierze się z tego, co się robi, tylko bycie kaznodzieją bierze się z tego, kim się jest. Nie co się robi, tylko kim się jest. Kaznodzieja to nie jest człowiek, który głosi kazania. Kaznodzieja to jest człowiek, który żyje w taki sposób, że widać, że jest kaznodzieją. I on nie musi nic mówić. Jego życie jest kazaniem. On jest kazaniem. To święty Franciszek z Asyżu powiedział między innymi, gdzieś są znane takie jego słowa, głoście Ewangelię, a jeśli trzeba, to nawet słowami. Więc, no właśnie, bo wiecie, bo w zakonie kaznodziejskim są też bracia przecież. Bracia, tak zwani bracia kooperatorzy, czyli współpracownicy, którzy nie mają święceń kapłańskich. A skoro nie mają święceń kapłańskich, to nie mogą głosić Słowa Bożego. Nie mają takiej misji, prawda, głoszenia Słowa Bożego. Dzisiaj, żeby głosić Słowo Boże, to też tutaj przy okazji nie ma księdza, ale to warto też wiedzieć we wspólnotach charyzmatycznych, że to kapłan, który jest opiekunem wspólnoty, kapłan, który jest duszpasterzem, nie, jest tym, który dopuszcza świeckich do głoszenia Słowa Bożego. Bo to kapłan ma jedyny misję od biskupa do głoszenia Słowa Bożego. Nie? I dlatego zawsze kapłan ma prawo, a nawet bym powiedział obowiązek, odsunąć od nauczania osoby, które czynią to w sposób niewłaściwy, niezgodny z nauczaniem Kościoła. Nie tylko ma prawo, ale obowiązek. Bo ja także nie nauczam tylko we własnym imieniu, ale właśnie w imieniu Kościoła. Jeżeli głoszę rzeczy, które są niezgodne z nauczaniem Kościoła, to wprowadzam zamęt. Prawda? I ja na przykład jako ksiądz, ja nie mogę głosić kazań bez pozwolenia biskupa, ja nie mogę spowiadać bez pozwolenia biskupa. Jeżeli ja jadę do jakąkolwiek placówkę, to ja spowiadam, że tak powiem, akonto przez chwilę, ale nie mogę spowiadać bez dokumentu, który każdorazowo biskup miejsca danego wydaje mi jako pozwolenie, tak zwaną jurysdykcję, pozwolenie na to, że ja mogę na terenie jego archidiecezji czy diecezji spowiadać. Ja nie mogę sobie usiąść w konfesjonale, gdzie chcę. Jeżeli jestem gdzieś okazjonalnie, to proboszcz może mnie poprosić. Nie? Bardzo proszę, ojcze, niech ojciec nam pomoże spowiadać. Nie? Ale to nie może być tak, że ja sobie sam pójdę, usiądę, prawda, i sobie spowiadam. Nie? Na terenie klasztoru, za klauzurą, proszę bardzo, to biskupa nie interesuje. Klauzura jest wyłączona z jurysdykcji biskupa. Nie? Ale poza nią wszystkie miejsca podlegają biskupowi. Nie? Więc to jest... I dlaczego ja mówię o tym przy okazji właśnie? Chciałbym powiedzieć, że w zakonie dominikańskim, w zakonie kaznodziejskim, na zakon kaznodziejski składają się trzy zakony, tak można powiedzieć. Pierwszy zakon to są oczywiście bracia. Drugi zakon to są siostry mniszki, czyli siostry klauzurowe, dominikanki, które są nawet starszym zakonem niż dominikanie, ponieważ Dominik zanim założył, zorganizował braci, to najpierw założył klasztor sióstr w Pruil, które miały się modlić za przyszłą misję ewangelistów. I później powstał trzeci zakon, zakon świeckich, którzy żyją w małżeństwach, w rodzinach, a w jakiś sposób kierują się w swoim życiu duchowością dominikańską. Tak zwany trzeci zakon. I teraz jest taka instrukcja do konstytucji naszych dominikańskich mniszek, w której jest tak napisane. Klauzurę, bo o niej mówimy, należy pojmować w sensie pozytywnym, jako przestrzeń chroniącą oblubieńczą relację z Bogiem. Zobaczcie, cytuję to dlatego, że my przeważnie jednak na klauzurę, a już szczególnie tak zwizualizowaną, patrzymy w sposób negatywny. Określamy ją negatywnie. Klauzura to jest oddzielenie się. Klauzura to jest, już pomijając, czy to słusznie, czy nie, jakiś rodzaj ucieczki. Klauzura to jest rezygnacja. Klauzura to jest zamknięcie. To są wszystko negatywne określenia. Natomiast te konstytucje, czy ta instrukcja do konstytucji pokazuje, na klauzurę trzeba patrzeć pozytywnie. Ma być to przestrzeń chroniąca moją oblubieńczą relację z Bogiem. I tutaj warto też sobie zastanowić się, czy takie miejsce w moim sercu istnieje? Czy taka przestrzeń w moim czasie, nie? No bo to wiadomo, że mówiąc przestrzeń w sercu, tak jak na wszystko, muszę znaleźć czas. To się nie odbywa poza czasem. Takiej czarnej dziury nie ma. To jest... Wiemy to wszyscy tutaj jesteśmy dorośli, niby to teoretycznie wiemy. Ja też przez wiele lat to wiedziałem, wiem. Natomiast co jakiś czas się budzę troszeczkę z takiego marazmu i sobie uświadamiam, że nie można mieć wszystkiego. Nie można mieć wszystkiego. I to jest zdanie zamknięte. Tam nie ma alternatywy ani koniunkcji. Tam już nic więcej się nie pojawia. Nie? Co mam na myśli? To znaczy im jesteśmy starsi, tym to lepiej rozumiemy, im młodsi, tym bardziej tutaj idealizujemy. Mianowicie wydaje nam się, że właśnie, że na przykład to dużo mówiliśmy o tym, w tym czasie też w rozmowach o miłości własnej, prawda? O szacunku do siebie, o miłości, o własnym zdrowiu. Nie? O tym właśnie w kontekście tego, że Bóg we mnie mieszka. I teraz nam się czasami wydaje, że możemy zrobić to wszystko. Tutaj się pojawiają jakieś, już z czasem zaczynają się pojawiać różne usterki w naszej materii, prawda? Odkrywamy różne braki, niedomagania i określoną już widzimy ilość sił, które po prostu w którymś momencie się kończą, ale nadal jakoś brniemy w coś takiego, że to nie jest jeszcze tak źle, nie? Że możemy jeszcze robić i to, i jeszcze możemy tu nacisnąć, i tam docisnąć, i tu dokręcić, jeszcze możemy to zrobić, jeszcze to docyzelować, a o zdrowie, no nie stracimy go tak od razu, kiedyś tam się o nie zatroszczymy. Cały czas to jest ta filozofia, będę miał wszystko. To jest cały czas ta filozofia, dlatego że ja chcę mieć wszystko. Znaczy chcę pozałatwiać te wszystkie sprawy i wydaje mi się, że równie dobrze będę miał jeszcze zdrowie, że ono również będzie, czyli będę miał wszystko. A to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Znaczy człowiek, który chce mieć wszystko, bardzo szybko odkrywa, że nie ma nic. Bo w momencie, w którym straci zdrowie, siły, straci również wszystko to, o co wcześniej tak bardzo zabiegał. Poświęcił całe swoje życie na osiągnięcie tych wszystkich rzeczy. W momencie, w którym traci zdrowie, traci również te wszystkie rzeczy. Nawet pieniądze, na które będzie musiał wydać na ratowanie tego zdrowia. Dlatego warto, żebyśmy wcześniej niż później poszli po rozum do głowy i odpowiedzieli sobie na pytanie, czego koniecznie mieć nie musimy. Czego ja koniecznie nie muszę mieć. Bez czego ja się naprawdę obędę. A bez czego nie. I myślę sobie, że miłość własna jest rzeczą, bez której się nie można obyć. Tym bardziej, że my próbujemy budować miłość bliźniego, no właśnie jakoś w dziwnej konstrukcji, zupełnie nieewangelicznej, właśnie w oderwaniu od miłości własnej. A z tego, co ja się orientuję, to przykazanie miłości bliźniego jest dokładnie sformułowane odwrotnie. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Jak my chcemy budować miłość bliźniego bez miłości własnej, dla mnie to jest, znaczy od pewnego czasu, bo i co pewien czas jeszcze o tym też zapominam, to jest karkołomne zadanie, tego się nie da zrobić. To znaczy, przypatrzcie się tym relacjom, one bardzo często są właśnie takie jak miłość własna. Ja to bardzo często widziałem w pewnym momencie na przykładzie mojej pracy z młodzieżą, że jeżeli mam taki etap w swoim życiu, miałem dokręcania śruby, to zaczynałem dokręcać śrubę także młodzieży. A jak przychodził moment, że ja sobie już nie miałem siły, więc musiałem odpuścić, to zaczynałem też odpuszczać.
Miałam
to. I teraz, i to w wychowaniu, wiecie, to w wychowaniu się kończy strasznie. No bo dzieci, ja myślę sobie, że w jakimś sensie ja byłem też tak wychowywany. Ze skrajności w skrajność. Od przykręcania śruby do odpuszczania. Chociaż przyznam szczerze, że więcej przykręcania śruby niż odpuszczania. I to się później przejawia w osobistym podejściu do samego siebie, takich dzieci, później w życiu dorosłym, ja to widzę wyraźnie u siebie, nie? Że dla mnie to było otrzeźwiające, jakbym dostał w pysk, kiedy mój terapeuta zadał mi takie zadanie. Mówi tak, Norbert, wyobraź sobie, że masz na wychowaniu 6-letniego Norbusia. Tak mówiła do mnie babcia moja, mój terapeuta już wiedział, że ja często babcię cytowałem, babcia zawsze mówiła Norbuś, Norbuś. Więc on użył tego sformułowania, wiedząc, że że zrozumiem, że to o mnie chodzi, nie? Wyobraź sobie, że masz na wychowaniu takiego małego Norbusia. Niech każdy sobie teraz wyobrazi, że ma na wychowaniu takiego sześcioletniego czy sześcioletnią, tutaj proszę wstawić swoje imię. I zadaj sobie pytanie, jakimi środkami wychowawczymi posługujesz się, żeby wychować tego małego człowieka? I ja sobie bardzo szybko uświadomiłem, co wywołało we mnie falę emocji, mianowicie, że ja po prostu cały czas dręczę tego Norbusia. Ja go dręczę. To znaczy, mój system wychowawczy to jest system nakazów. Zrób to, zrób tamto, to musisz zrobić. To musi być zrobione. Tak? Nie wolno ci tego, tego i tamtego. Tu jest zakaz wstępu. Tak? A jak to zrobisz, co ci nie wolno, to dostaniesz taką i taką karę. I ten system kar tu się znajduje z tyłu głowy. Ja nawet sobie nie zdaję do końca sprawy, że różne moje słabości, skłonności uzależnienia są właśnie tym systemem kar, które ja sobie nieświadomie sam wymierzam. I teraz to jest dalszy ciąg tego procesu wychowawczego. Kiedy już zorientujesz się, kiedy ja się zorientowałem, że mam taki system wychowawczy wobec tego małego sześcioletniego Norbusia, to teraz sobie wyobraź, co ten Norbuś zrobi, kiedy będzie miał 14 lat. Czyli kiedy zacznie do niego docierać samoświadomość. On ucieknie z domu, bo on będzie miał już dosyć tatusia. Dosyć takiego życia z takim tatusiem. Mam dosyć tego opresywnego trybu życia. Trzaśnie drzwiami, pójdzie. I to jest obraz nie tylko tego, co nastąpi. To jest obraz tego, co następuje w każdym z nas w momencie, w którym bierzesz się za grzech. To jest obraz Norbusia, który ucieka. Bo Norbuś już nie ma siły słuchać nakazów, zakazów i przyjmować kar. W związku z tym on musi sobie jakoś uprzyjemnić życie sam. I to jest moment, w którym po prostu grzeszy. On ucieka. Wyrywa się spod kontroli. Jak często my mówimy, nie wiem, co się wydarzyło. Ja nie wiem, co się stało. W życiu bym się nie spodziewał, że ja coś takiego zrobię. Utrata kontroli. Nagle. Jakby samochód po prostu, no, nagle jest ślizgawica, nie? Może trzymasz tą kierownicę niby, wszystko ok, ale po prostu samochód jedzie jak chce. Straciłeś kontrolę nad pojazdem. No, wiemy, że czasami opatrzność Boża czuwa i kończymy w taki sposób, że tylko, że nawet poduszki powietrzne się nie uruchomiły. Tak? Gdzie szliśmy dziękować Bogu, była polna droga, nikt nie jechał, wyhamowaliśmy. I często nie idziemy po rozum do głowy, tylko a to znaczy, że można, czyli dalej przemy w ten sam sposób. Tak? Ale czasami się to kończy tragicznie. Nie tylko skasowaniem samochodu, ale także skasowaniem siebie. W związku z tym trzeba pójść po rozum do głowy i sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jest taka książka, autor się jest franciszkaninem, Richard Rohr się nazywa, to jest Amerykaninem, antropologiem kultury, panom szczególnie polecam jego książki. Jest taka książka o 5 kroków męskiej inicjacji. Ciekawa, o męskiej tożsamości zresztą. Odkrywaniu męskiej tożsamości. No i on napisał też książkę, której już tytuł po prostu jest boski dla mnie. Można by było znów rekolekcję na taki tytuł, pod takim tytułem zrobić. Mianowicie tytuł jest Sztuka odpuszczania. Żeby zrozumieć, że jeżeli ja się nie nauczę z czegoś rezygnować, to nie tylko ja nigdy nic nie zdobędę prawdziwie wartościowego, ale przede wszystkim zobaczcie, że to, co zdobywam w życiu, poświęcając wszystkiemu mniej więcej równą uwagę, to żadna z tych rzeczy nie ma żadnej wartości. Żadnej wartości. No bo takie najprostsze skojarzenie, nie? Ja też go często używam na rekolekcjach dla młodzieży, to dociera do dorosłych chyba bardziej niż do młodzieży. Mianowicie pieniądze, 100 zł. Dostajesz w kopercie 100 zł na imieniny. Ktoś przynosi ci ten. Ja mam kieszonkowe 200 zł, więc to jest na miesiąc, więc to jest moja połowa mojego kieszonkowego, nie? 100 zł. Ale jeżeli ja je dostaję, to idę z tą stówą do galerii Poznani na przykład, albo Wrocławie, prawda? Czy do galerii dominikańskiej. Tak. Z racji udziału. Tak. I wydaję tą stówę w ciągu 10 minut. No, chociażby na dobre dwie książki. W twardej oprawie. Ale jeżeli na tą stówę muszę 3 dni ciężko pracować, to ja się 10 razy zastanowię, na co tą stówę wydać. I pomyślę sobie, a popracuję jeszcze 3 dni, zarobię drugą, odłożę, kupię coś. Przecież słowo wartość jest terminem z dziedziny ekonomii. Tam jest źródło treści tego słowa. Nie? Ekonomia. To znaczy, że coś kosztuje ileś, ma jakiś nominał. Ten nominał jest określony jakimiś zasadami ekonomii. I przecież ta stówa z tym Władkiem Jagiełło chyba, tak? To ona ma taką samą wartość. Za tą stówę kupię ci te same rzeczy. Z ekonomicznego punktu widzenia ta stówa ma cały czas tą samą wartość. Bez względu na to, czy ty ją zarobiłeś, czy ją dostałeś, co to za znaczenie ma. A jednak duchowo ta stuwa ma zupełnie inną wartość w jednej i w drugiej sytuacji. Dlatego, że ta wartość wzrasta wtedy, kiedy ty coś straciłeś, z czegoś zrezygnowałeś, poniosłeś jakąś ofiarę, włożyłeś jakiś wysiłek w to, żeby tą stówę zdobyć. Bo jeżeli nie włożyłeś w nią żadnej pracy, nie ma ona dla ciebie żadnej wartości. I to jest też uwaga dla rodziców, nie? Którzy dają swoim dzieciom pieniądze. Uczą je, że można mieć pieniądze bez wysiłku. Jak te dzieci będą traktowały później pieniądze w swoim życiu, nie? Dobra materialne. My sądzimy, że trzeba dzieciom, ja nie miałem tego wszystkiego, to ja to dam, zapewnię dzieciom komfort, zapewnię dzieciom luksus, nie? Bo ja tego w życiu nie miałem. Tylko, że ty musiałeś do tego dojść i dlatego dla ciebie to jest cenne. A jeżeli ty w tym momencie to wszystko, tak zupełnie, za nic, dasz swoim dzieciom, zapewnisz im komfort, jakiego ty nie miałeś, to one nigdy też tego nie uszanują. I dlatego to jest pytanie, jeśli ty mówisz, rodzina jest najwyższą, dzisiaj ponoć 80 czy 90% Polaków w badaniach socjologicznych mówi, że rodzina jest najwyższą wartością. To ja się pytam, dlaczego gabinety psychoterapeutyczne są pełne i nie ma możliwości czasami znaleźć godzin, żeby się umówić z psychoterapeutą na spotkanie? Dlaczego połowa małżeństw, połowa, 50% się rozpada? Skoro rodzina jest najwyższą wartością. Ja powiem brutalnie, to jest nieprawda, że rodzina jest najwyższą wartością. Ci ludzie nieświadomie, ale nie mówią prawdy. Oni mówią, czy my mówimy czasami, przepraszam, znów brutalnie, farmazony. To znaczy opowiadamy deklaratywnie. My możemy sobie wszystko napisać, wiecie, na banerze i wyjść na ulicę i protestować z tym. Chociażby właśnie w obronie życia. Tylko to życie nie kończy się na momencie poczęcia. To życie trwa dalej. To życie nie jest tylko moment uchronienia przed aborcją i moment uchronienia przed eutanazją, ale to jest całe życie pomiędzy. To człowiek, który chroni życie, to jest także człowiek, który potrafi rezygnować w swoim życiu z czegoś. To także jest obrońca życia. Swojego i czyjegoś. I teraz, jeżeli my piszemy sobie, rodzina jest najwyższą wartością, ona jest wartością tylko wtedy, kiedy ty potrafisz z innych rzeczy zrezygnować i być z rodziną. To wtedy ona jest wartością, rzeczywiście. Bo wtedy rzeczywiście coś za to zapłaciłeś. I tu nie chodzi o to, że teraz, bo to najłatwiej jest zawsze powiedzieć, no tak, nie wiem, powinienem zostawić to i to i to, czyli różne moje grzeszne przyzwyczajenia. Nie tylko o to chodzi. Chodzi o to, czy... Bo najprościej jest, my czasami to tak sprowadzamy, tak było to patologicznie. Czarne, białe, nie? To znaczy dobro, zło. I teraz życie chrześcijańskie to jest wybieranie między dobrem i złem. Tak, oczywiście, zgadza się, ale jest też wiele dobrych rzeczy, z których ja muszę zrezygnować. No na przykład w tym momencie, dzisiaj jest niedziela, mógłbym mieć wolne przedpołudnie i iść sobie na basen. Czy to jest coś złego? Mógłbym siedzieć i czytać mądrą książkę. Czy to jest coś złego? I przygotowywać się do, prawda, nie wiem, pisać doktorat mój. Czy to jest coś złego? No, muszę z tego zrezygnować. Czyli to nie jest tylko rezygnacja z rzeczy złych, ale rezygnacja z rzeczy dobrych. Nie jest niczym złym zarabiać na rodzinę, ale ja muszę sobie odpowiedzieć, gdzie jest granica tego. Bo jeżeli ja uważam, że szczęście rodzinie zapewni to, że ja jej dam pieniądze i dobrobyt, to się bardzo gorzko rozczaruję. Bardzo gorzko się rozczaruję. I będę bardzo sfrustrowany, że nie osiągnąłem tego, na co tak bardzo liczyłem. Liczyłem, że zapewnienie dobrobytu zapewni szczęście, a koniec końców szczęśliwy nie jestem. A rodzina wcale nie jest taką jednością dzięki temu, że zapewniłeś jej dobrobyt. A wszystko najlepiej wychodzi nad trumną. Mamusi, która tak zabiegała o dobrobyt dla swoich dzieci, o szczęście, a dzieci, prawda, później, tak jak do Jezusa przychodzą i mówią: Panie, powiedz mu, żeby się podzielił ze mną spadkiem. Słucham o tym w konfesjonale, więc to nie jest wyssane z palca. Wy to znacie też z doświadczenia, z opowieści rodzinnych zapewne. Nie? Więc pytanie, gdzie ja z czegoś potrafię zrezygnować na rzecz tego, co chcę, aby było wartością? I tutaj musimy sobie postawić sprawę jasno. Tu chodzi o najwyższą wartość poznania Chrystusa. Klauzura to jest właśnie miejsce, w którym ja, do którego ja odchodzę. Ona jest w jakimś sensie dla mnie ratunkiem. Ja przyznaję, dla mnie klauzura jest ratunkiem. Bo ja wyłączam komórkę, zamykam się w mojej celi, zamykam okno, można dzwonić do mnie, pukać. Mnie nie ma. I czasami to jest działanie takie, że po prostu mnie, ja nie mam ochoty po prostu się z nikim spotkać. Nie jest to działanie bardzo nadprzyrodzone, prawda, jakieś duchowe i mądre, ale to jest czasami mój jedyny ratunek. Ja po prostu nie chcę już mieć z nikim do czynienia. I to znaczy może raz, że dla mojego świętego spokoju, ale czasami również ratując innych. Nie?
Dobre.
Nie? Bo jestem czasami świadomy tego, że w tym momencie dotknięcie mnie przez kogokolwiek może się spowodować eksplozją bomby jądrowej, która rozsadzi okoliczne wioski. Wolę rozsadzić moją celę, tak, niż rozsadzić kogoś. Dlatego ta klauzura wewnętrzna to jest miejsce, w którym jak chcemy ją ustanowić w swoim sercu, to musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, w takim razie z czego jestem w stanie zrezygnować? Co odłożę? Co będzie za kratą? Co będzie za kratą? Była, kiedyś żyła już w świętej pamięci siostra Magdalena. My mamy taki zwyczaj w zakonie, z racji tego, że mamy właśnie, siostry są z nami jednym zakonem, to jak się wstępuje do nowicjatu, to siostry klauzurowe losują braci, imiona braci, za których będą się modliły przez całe życie. I one później przez całe życie za tego swojego brata, dopóki one żyją, dopóki ten brat jest w zakonie, no bo jak nie złoży ślubów wieczystych, no to, że tak powiem, jest wolne miejsce i następny, nie? No oczywiście sióstr jest stosunkowo mniej niż braci, w związku z tym one mają po 5, po 6 takich swoich, ale to zawsze są też takie relacje, bo my jeździmy do sióstr, spotykamy się z nimi, one piszą do nas, no tak. I było, moją siostrą była właśnie siostra Magdalena w świętej Annie pod Częstochową, już nie żyjąca. No Pan Bóg, tak jak wiemy, ma poczucie humoru, więc jeśli to w ogóle możliwe, wybrał jeszcze większą gadułę niż ja. Siostra klauzurowa, podkreślam. Prawda? Czyli siostra, która żyje w milczeniu. Więc możecie sobie wyobrazić, jak to wyglądały nasze spotkania, kiedy siostra normalnie żyjąc w milczeniu, nagle się ze mną spotykała i mogła rozmawiać. Nie? Więc to po prostu było ten. Siostry ją wykorzystywały do tego, że ona oprowadzała czasami, znaczy oprowadzała, opowiadała pielgrzymom, którzy tam przyjeżdżali, bo tam jest sanktuarium świętej Anny Samo III, jest figura. I więc ona opowiadała historię kościoła, miała gadane, więc tak, poza tym potrafiła też żartować i miała taką jasność umysłu, w sensie taka była inteligentna, bystra. No i słynna jest historia o tym, jak ktoś ją zapytał właśnie, bo tam jest taka prawdziwa krata, nawet w świętej Annie podwójna krata, taka, że jedna 10 centymetrów, druga, i siostra Magdalena właśnie za tą kratą, tutaj w rozmównicy grupa turystów jakiś, nie, nawet nie pielgrzymów, tylko turystów. No i ktoś się pyta, jak siostra wytrzymuje za tą kratą? A ona taka zdziwiona mówi, to ja jestem za kratą? Ja myślałem, że to pan jest za kratą. Ale zobaczcie, ile w tym jest prawdziwej intuicji duchowej, bo my tak strasznie się boimy klauzury, zamknięcia, że gdzieś się zamkniemy, że coś. Ale jak sobie tak naprawdę uzmysłowimy, my żyjemy w klauzurze. Klauzurze naszych przyzwyczajeń, klauzurze naszych schematów myślowych, w klauzurze naszych utartych ścieżek, którymi chodzimy, nie? Naszych przekonań na temat drugiego człowieka. To przecież jest klauzura. To znaczy, to my kraty sami stawiamy. Tu, a tu już nie. Nie było zielonej nocy, także ostrzegam, co się będzie w domu działo. No i teraz, czyli my stwarzamy ją, tylko nie jesteśmy jej świadomi. My jesteśmy, ja chciałbym dzisiaj was zaprosić do tego, żeby zbudować klauzurę, ale w sposób świadomy. Żebyśmy zobaczyli, że my w tych klauzurach żyjemy tylko nieświadomie. Że one są. Że my te kraty, mury żeśmy nastawiali. One między innymi dzielą Kościół, dzielą Polskę. Bo my tak bardzo, ja to się łapię sam na tym, bo oczywiście każdy z nas ma jakieś tam preferencje polityczne, ja nie będę o nich opowiadał, bo oczywiście nie jest to miejsce, ani nie jestem od tego, ale każdy jakieś tam ma. No w związku z tym ja się łapię na tym, że w którymś momencie zaczynam dzielić świat, nie? Dzielić swoje myślenie, ludzi na tych i tych. Tych i tych. I jak się na tym łapię, to nagle odkrywam, że ci politycy, na których, bo my, świetnie, my, w sensie również ja, wieszamy psy na politykach i mówimy ten i ten, nie? Byśmy jeszcze dodali tam może jakieś satelity, ale głównie zasadniczo o dwóch chodzi, nie? Jakieś tam satelity, jeden ma więcej, drugi ma mniej tych satelit, ale w każdym razie są i teraz oni są odpowiedzialni, to oni podzielili Polskę. Ale przepraszam, brzydko powiem, a oni sroce spod ogona wylecieli? Skąd oni są? Z Polski. Czyli są tak jak ja, Polakami. Przecież politycy są niczym innym jak, mówiąc mądrze, emanacją społeczeństwa. To znaczy oni są tacy jak my. Ich sposób myślenia, rozumowania jest bardzo często w wielu obszarach taki jak nasz. Dlatego połowa poszła za jednym, a połowa poszła za drugim. Przynajmniej spośród tych, którzy chodzą na wybory. Nie wiadomo, jak tam reszta, nie? Więc to wcale tak nie jest, że wina leży po stronie polityków. Ja nie chcę powiedzieć, że my jesteśmy winni, tylko że jeżeli chcemy zacząć jakąś zmianę, to koniecznie trzeba ją zacząć od siebie. Klauzura jest to przestrzeń miłości i przestrzeń wolności. Że ja tam za tą klauzurą naprawdę wreszcie czuję się wolny. Ja zostawiłem pewne rzeczy, pewne moje zobowiązania, odpuściłem coś, jestem za tą klauzurą, tu się czuję wolny. Nie? I wiecie, to jest przedziwne, ale ja zaczynam, to jest moment, ja chcę powiedzieć, że od pewnego czasu mówię na klasztor dom. Niekoniecznie ze względu na ten fakt. Ale że ktoś mi kiedyś bardzo ładnie powiedział definicję, czym jest dom. Dom jest takim miejscem, w którym wreszcie nie muszę wciągać brzucha. To znaczy, ja się czuję dobrze. Tam jestem u siebie. Ja nie muszę nic udawać. Nie muszę z nikim na siłę rozmawiać, nie? Po prostu jestem, no, będę se w galotach chodził po mieszkaniu, nie? W laczkach, nie? Rozczochrany, wstanę rano, nie pościelę łóżka, co mnie tam interesuje. A jak jestem w gościach u kogoś, no to będę dbał o to, nie? Będę udawał, jaki to ja jestem czyścioszek i w ogóle, nie? Zawsze uczesany, zawsze włos, nie? No. Dom, nie? I teraz klauzura jest właśnie takim miejscem. Jest moim domem. Jest miejscem, gdzie ja wreszcie mogę naprawdę poczuć się jak u siebie, nie muszę się krępować. W tej klauzurze spotykam się z Bogiem. Ja nie muszę przed Bogiem czynić pozorów. Ja mogę przyjść rozczochrany w laczkach i w galotach. Mogę usiąść i powiedzieć, widzisz Boże, absolutnie jestem nieprzygotowany. No. Ale chyba jesteśmy w domu, co nie? Nie jestem na audiencji. Nie? U króla królów, u absolutu, nie? U pierwszego nieporuszonego poruszyciela. I teraz przyjmuję właśnie ton, tak jak na audiencji, wasza wysokość, nie? Albo przyjmuję ton jak na wykładzie filozoficznym, tak? I zaczynam tutaj deliberować, nie? Tylko mówię tak, jak my z moim sercu, albo po prostu nie mówię. I ktoś, kto ze mną mieszka w tym domu, dokładnie wie, co się ze mną dzieje. Bo popatrzy tylko na mnie, aha. Mhm.
Nie spojrzysz.
Tak, jak mama spojrzy na swoje dziecko, nie? Co tak cicho chodzi, nie? Chyba coś się dzieje, nie? No. Coś... Jest okej. Więc właśnie klauzura to jest jakaś wartość duchowa. Trzeba najpierw zachować klauzurę w sercu. To jest miejsce, mówiliśmy o tym, przypomnijmy sobie, kolejne trudne słowo, stwierdzenie. Klauzura jest miejscem umierania dla świata. Że ja zostawiam to, to nie jest tak, że to jest nieważne, ale teraz jest absolutnie nieważne. Teraz, w tym momencie, to jest nieważne. W ogóle jest ważne. Ale teraz nie. I w ogóle ja mogę się... No nie wiem, jakie jest wasze doświadczenie, ale moje doświadczenie, jak na przykład wsiadam na rower i jadę po wybrzeżu, albo wkładam plecak i idę, prawda, przez góry i nic mam niezaplanowane, to przychodzi mi taka myśl do głowy. Tak naprawdę nic nie jest ważne. Poza moją relacją z Bogiem nic nie jest ważne. Czasami miałem takie momenty, jak na kajaku płynąłem Obrą. Był taki moment, już nie pamiętam w jakiej miejscowości, że musiałem kajak no zostawić przy moście, pod mostem i iść do sklepu, który był 4 kilometry. Nie? A w kajaku musiały wszystkie worki zostać z rzeczami. Nie? No to tylko brałem portfel do kieszeni, resztę zostawiałem tam pod mostem, chowałem ten kajak jak się dało i szedłem. Wiecie, tyle ile przepłynąłem różnych rzek, przejeździłem rowerem różnych ścieżek. Możemy prosić o ciszę? Dzięki! Tyle ile przeszedłem różnych szlaków i nigdy nic mi nie zginęło. Co ciekawe, przeważnie jeżdżę na cudzych rowerach, bo sam roweru takiego trekkingowego nie mam. Nigdy mi się nic nie zepsuło, żebym ja musiał iść do mechanika i naprawić. Ostatnio mnie jakiś facet przyjechał na tego, jak gdzieś szukałem noclegu, właśnie nad morzem, jakiś facet mnie dopadł, czy mam jakiś tam klucz do roweru, bo on przyjechał, chciał sobie wsiąść na rower, pojechał 2 metry, nie, i coś mu się tam zepsuło. I on myślał, no przecież ja tutaj z sakwami, nie, tego. I przychodzi do mnie, pokurza, ja mówię, nie mam kluczy. Nie? A jadę cały tydzień, nie? Aż mnie się samemu głupio zrobiło, bo sobie pomyślałem, ojej, rzeczywiście jestem w ogóle nieprzygotowany, nie? I dlaczego to mówię? Bo wiecie, bo już nieraz mi się zdarzyło, że właśnie idąc, na przykład wychodząc z tego kajaka, sobie tak pomyślałem. No kurka, no a gdyby mi ukradli, to co by się stało? Znaczy no, przeżyłbym chwilę rozczarowania. No, przede wszystkim rozczarowania smutku wynikającego z tego, że już nie mogę dalej popłynąć. No, głównie z tego powodu. No, zadzwoniłbym do klasztoru i powiedział, przyjedźcie po mnie. I poczekał, nie? Poszedł gdzieś na plebanie czy gdzieś, no. Kiedyś miałem taką historię, że moja młodzież, jak byłem duszpasterzem jeszcze w Sandomierzu, to moja młodzież zgubiła w czasie pielgrzymki moją gitarę. Ja miałem gitarę, którą jako nastolatek, na którą sobie zarobiłem, proboszcz mi tam kasę dołożył. Ja sobie kupiłem hiszpańską gitarę. To był w ogóle wtedy wow. Nie? I oni po prostu gdzieś w lesie na jakimś postoju ją zostawili. Na Jasnej Górze dopiero ja mówię, przynieście mi moją gitarę. A oni przypomnieli sobie, że była jakaś moja gitara. Nie? No i tyle ją widzieli. No ale co miałem zrobić? Miałem zacząć się na nich drzeć, nie wiem co. Teraz mi płaćcie! No po prostu pomyślałem sobie, no cóż, jak Hiob, nie? Pan dał, pan zabrał. Niech będzie błogosławione imię Pana. Koniec. No co miałem zrobić? I kiedyś opowiadałem tą historię na kazaniu, kiedy było właśnie czytanie o Hiobie, który dokładnie te słowa... I powiedziałem, że miałem taką historię. To w Tarnobrzegu było właśnie, że młodzież zgubiła moją gitarę i tak sobie powiedziałem, nie? Po mszy do zakrystii przychodzi pani i mówi, proszę ojca, 15 lat temu zmarł mój mąż. On był gitarzystą i zostawił jakąś gitarę w pokrowcu, na szafie leży. Ja tam nie zaglądam, bo mi serce się kraje, jak o nim pomyślę. Może ojciec by przyszedł, wziął tą gitarę. Ja nie wiem, co to w ogóle jest. Ja przyszedłem, ja też się zbytnio jakoś super na gitarach nie znam. Wziąłem ją, później mnie przenieśli z Tarnobrzega do Warszawy, w Warszawie we wspólnocie Adonai, do której tak sobie przychodziłem się pomodlić, pograć na gitarze. Tak się złożyło, że jednym z liderów był prorektor Akademii Muzycznej Warszawskiej. I on mówi, może byśmy ojcu sprawili taki prezent za to, że ojciec tutaj gra, byśmy ojcu odrestaurowali tą gitarę. Ja ją wezmę, mam znajomego lutnika, to ojcu nowe progi, wszystko zrobi tego. Ja mówię, super, bardzo fajnie, dałem tą gitarę. I on następnego dnia do mnie dzwoni. Ja mówię, czy mogę dać numer telefonu do tego lutnika? Ja mówię, a co się stało? Bo on powiedział, że musi koniecznie z ojcem porozmawiać, skąd ojciec ma tą gitarę. Okazało się, że to jest jeden z pierwszych modeli Gilda, czyli kanadyjskiej firmy, która wypuściła na rynek pierwsze gitary akustyczne z numerem seryjnym na gryfie. Kiedy wszedłem na stronę internetową Gilda i znalazłem numer seryjny, przedział, okazało się, że moja gitara kosztuje około 20 tysięcy złotych. Pan dał, pan zabrał. Pan znów dał.
Oddał lepszą.
No. Więc wiecie, to jest czasami złudzenie, że ja znów coś oddaję, czyli coś tracę. Z czegoś rezygnuję, czyli to już bezpowrotnie stracone. To jest też złudzenie. Bo my tak naprawdę nie posiadamy nic, dopóki nie jesteśmy w Bogu. Kiedy jesteśmy w Bogu wolni, w tej klauzurze, to z tej klauzury później wychodzimy i odkrywamy, że to wszystko rzeczywiście naprawdę jest wreszcie naszą własnością, a nie my niewolnikami tych rzeczy. Bo tak długo, jak nie jesteśmy wolni w tej klauzurze, tak często jesteśmy niewolnikami pieniędzy, niewolnikami czasu, niewolnikami obowiązków, niewolnikami rodzin naszych. Nie? Ja też mogę być, bo wiecie, tu nie chodzi też o to, ja też nie mogę być niewolnikiem zakonu mojego, niewolnikiem mojego przeora. Nie lubię strasznie tych sformułowań, niewolnikiem Maryi. Nie lubię tego, bo ja w wolności serca jestem oddany Maryi, nie jestem jej niewolnikiem. Niewolnik by oznaczało, że ja muszę za nią iść, a ja nie muszę iść. Ja chcę.
Właśnie niewolę się wybiera, bo się chce.
Niewolnik nigdy nie wybierał tego, że jest niewolnikiem.
Ale niewolnicy Maryi wybierają niewolę.
To jest terminologiczny zamęt. Wiecie, o czym mówię, nie? Treściowo chodzi mi po prostu o to, że to, co pozornie posiadam w tym świecie, co mi się wydaje, że dobra, dzięki. I tak jak tutaj wam wspominałem o tych kamedułach, ja miałem taki epizod w swoim życiu jako już diakon. U nas jest coś takiego, że bracia studiują i tuż przed diakonatem, przed święceniami diakonatu, magister im przydziela jakieś duszpasterskie obowiązki w klasztorze krakowskim. No, są tam różne duszpasterstwa, więc pomagają duszpasterstwa. No tylko problem był taki, że na naszym roku, na moim roku, to był najliczniejszy rok, nas było 26, 25 było święconych jednego roku, nie? Bardzo duża grupa. No i I po prostu jak magister porozdzielał te różne obowiązki, zamknę tutaj na chwilę, jak porozdzielał te różne obowiązki, okazało się, że dla kilku braci, w tym mnie, bo ja byłem tam w grupie najstarszy, jednym z najstarszych, nic już nie zostało. I magister mówi, no wy musicie sobie coś znaleźć. No więc ja oczywiście, jak zwykle, to ja muszę mieć ekstremalne przygody, bo to będzie to tam zwykłe jakieś duszpasterstwo, to dla mnie oczywiście za mało. I sobie znalazłem taki ośrodek, się nazywa Gwan w Krakowie. To jest ośrodek dla narkomanów. Taki ośrodek dla narkomanów recydywistów, w sensie takim, że narkomanów, którzy przeszli już kilkakrotnie albo nawet kilkunastokrotnie terapię monarowską, wracali do narkotyków i już oni się, że tak powiem, nie kwalifikują do tych normalnych terapii, no bo nie trudno powtarzać z nimi tą terapię po raz tam 12 czy 13, to jest bez sensu, mija się z celem. W związku z tym założono ośrodek, w którym oni mieszkają wspólnie, mają możliwość kontaktowania się z psychiatrą, mają spotkania z psychoterapeutą, ale poza tym wszystkie swoje finansowe uposażenia, renty, czy co tam, w większości są chorzy, więc w większości mają renty, no to te renty oddają do wspólnej kasy, jest tylko lodówka, w której jest wspólne jedzenie i tak to wygląda. No i tam na tych terapiach ja uczestniczyłem, zasadniczo polegało to na tym, że robiłem im herbatę i kawę, nie? No na tym to polegało, moja praca tam. No bo tam się nie dopuszcza, nie? Też do takich jakichś rozmów czy tego komuś, kto tam, to trzeba przynajmniej parę lat pracować, żeby było się bliżej dopuszczonym. No i w tym samym czasie, kiedy miałem właśnie kontakt z tymi narkomanami, miałem również kontakt z kamedułami na Bielanach Krakowskich. Tam się spowiadałem u ojca Maksymiliana. I dlaczego o tym mówię? Bo obserwowałem przedziwną rzecz. Ci narkomani opowiadali, że największą ich chorobą jest samotność. Że oni się czują samotni. No wszyscy materialnie, ich rodziny ich zostawiły. Zresztą no nie twierdzę, że niesłusznie, w sensie takim, że czasami dla nawet ich ratowania, nie? Odizolowali się od nich tego, więc często żony zostawiły dzieci izolowane, rodziny, oni sami bez rodziny. Ale sami też jakoś wewnętrznie, bo mówią, że to, co dotyka człowieka właśnie w momencie, w którym weźmie narkotyki, jest tam moment, prawda, euforii, a później ten moment euforii się, jest takie rozprężenie, a później następuje zassanie, nie? I wtedy nagle się orientują, że po prostu jeszcze tak samotni, jak w tym momencie nie byli. I to jest, i trzeba wziąć kolejną dawkę, żeby to zlikwidować, a to powoduje jeszcze głębsze osamotnienie, jeszcze głębsze, no i to jest po prostu otchłań piekła, nie? Do której się sami ci ludzie wtrącają. I teraz patrzyłem, że oni cierpią ze względu na tą samotność, a jednocześnie patrzyłem na kamedułów, którzy szukają samotności. I oni się czują szczęśliwi. A ci się czują w niebie, a ci się czują w piekle. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę ci nie byli w tej samotności sami. Że oni tam nigdy nie byli sami. Nam się to tak wydaje. Boże, piękny świat, piękni ludzie. Po co to się izolować, zamykać za kratą? To jest utrata zmysłów, nie? Ale coś takiego rozumie tylko człowiek, który się zakochał i chce być sam na sam, tylko z tą osobą, którą kocha. Złapmy się za rączki, patrzmy się w oczki. Nie? I po prostu ci zakochani, jak siedzą na ławeczce przy fontannie, świata nie widzą. Nie? Tylko siebie. Dopóki Bóg jest jakąś ideą, ideologią, systemem wartości, my tak często w Kościele mówimy, system chrześcijański, system wartości. Nie? To Chrystus jest jedyną wartością życia chrześcijańskiego. I teraz, jeżeli ja Go kocham, to ja chcę być z Nim sam na sam. I ta samotność mnie nie boli, bo tam nie ma samotności. Pewien kameduła, wiecie, to jest opowieść nie z kosmosu, nie z tego świata. Więc kameduła, oni mają coś takiego jak rekluzja, to znaczy mieszkają oczywiście w tych swoich eremach, ale są tacy już w ogóle herosi życia duchowego, którzy decydują się na rekluzję. To znaczy co? Przychodzą jej współbracia, symbolicznie cegłami zamurowują im drzwi wejściowe do ich domku i oni się decydują na rok, dwa albo trzy albo całe życie, nie wychodzić z tego swojego domu. Przynoszą im tam jedzenie, wszystko im przynoszą, a oni po prostu z nikim nie rozmawiają, tylko siedzą w tym swoim domku. I mówił mi jeden z braci, że jak przyszedł, dostąpił zakonu, to był taki rekluz, który był już na rekluzji 25 lat. Zmarł jako 90-paroletni starzec, nie? Tam w tej rekluzji. I on mówi, przychodziłem do niego jako nowicjusz smarować mu kolana. Wchodziłem przez okno, bo on miał chore stawy, no bo wiadomo, jak się nie porusza po tym domu, no ile tam może zrobić tych metrów to i z powrotem, nie? Więc miał chore stawy, poza tym dziadek, więc on przechodził do niego. Nie wolno mu było z nim rozmawiać, tylko dziadek siedział na krześle, ten mnich, a on klękał, podwijał mu habit i smarował mu kolana i kostki i wychodził. Ale mówi, tak mnie korciło, jak to nowicjusza, nie? I za którymś razem nie wytrzymałem, popatrzyłem się na niego, mówię, ojcze, co ojciec tutaj robi całymi godzinami? A on ponoć miał mieć zdziwiony wyraz twarzy, w ogóle taki typ w serii, co za pytanie. Nie? Spuścił oczy i mówi, jak to co? Przebywam w obecności Boga. I on mówi, wyszedłem i dzisiaj po iluś tam latach życia zakonnego pamiętam to jedno zdanie. Nie właśnie, nie modlę się, nie rozważam, nie medytuję, tylko jestem w obecności Boga. Co robię? Czy to jest robienie czegoś? No dla nas to ciężka robota, tylko zobaczcie, pewna himalaistka, taka dziewczyna, która była kiedyś gościem w duszpasterstwie, zdobyła kilka tam tych szczytów K, ileś tam tych ośmiotysięczników, to mówi tak, że a dziewczyna 28 czy 29 lat, taka zbudowana, no himalaistka prawdziwa, która całe swoje życie tam jej płacą za to, bo to jest jakby jej zawód, ma sponsorów i tak dalej. I ona mówiła, słuchajcie, ja w życiu, do tej młodzieży i do mnie, mówi, słuchajcie, ja w życiu nie pracowałam. Bo to, co wszystko, a ona przecież wstaje rano, biega, chodzi na siłownię, ćwiczy, szuka tych sponsorów, przygotowuje wyprawę, planuje, no to nie jest tak, że nic nie robi. Ale ona mówi, ja w życiu nie pracowałam, dlatego że człowiek, który robi to, co kocha, nigdy nie pracuje, a jest cały czas na urlopie. I ja czuję, że jestem cały czas na wakacjach. I dla mnie się to wydaje, Boże, jak to za tą klauzurą, w tej rekluzji, zamurowany, to się nam wydaje po prostu ciężka robota. Ale często jest to dowód na to, że my nie kochamy jeszcze całym sercem.
A gdzie tutaj miejsce na miłość własną w tej rekluzji, skoro doprowadził się do stanu zdrowia tym, że nie wychodził na zewnątrz, na słońce?
To tylko skończę, bo jeszcze chciałem parę rzeczy powiedzieć, ale to dobre pytanie. To jest zawsze dobra odpowiedź na każde pytanie. To jest bardzo dobre pytanie. W księdze Ozeasza, w drugim rozdziale, w 16 wersecie, jest takie piękne sformułowanie. Dlatego, to mówi Pan, dlatego chcę ją, to jest mowa o oblubienicy, chcę ją przynęcić, na pustynię ją wyprowadzić i mówić do jej serca. Czyli chcę ją zabrać właśnie na osobność. Nie będziemy o miłości, o intymności, o najgłębszych sprawach naszych rozmawiać tutaj przy wszystkich. Już nawet nie tyle, że nie wypada. No co, to są tak prywatne między nami sprawy, że chodź na bok, nie? A tak naprawdę chodź jak najdalej stąd.
Ja jestem.
A kiedyś do klasztoru jeszcze we Wrocławiu właśnie przywieźli, myśmy zamawiali zakupy w makro i przywozili, nie? Tylko w pewnym momencie żeśmy się zorientowali, że pewnych rzeczy lepiej w makro nie zamawiać. Na przykład jabłek. Nie? Bo jak przyszła dostawa, skrzynka jabłek, zaczęliśmy je jeść, to ojciec Stefan Matoga, świętej pamięci, niedawno zmarł, powiedział tak, oho, chyba pomylili transporty, ten miał iść do zoo. Bo te jabłka w ogóle nie miały żadnego smaku, były pastewne jakieś takie, nie? Jak to jabłka w takich sieciówkach wielkich, nie? To nie są jakieś tam, jak weźmiesz jabłko z sadu, nie? Zerwiesz, czujesz po prostu ten smak, a tu woda, nie? Ziemniak. No. I teraz to jest taki właśnie, czy ty jesteś, kurka, żyrafą? Czy, prawda, bawołem, że się żywisz po prostu czymś takim? Takimi pastewnymi jakimiś roślinami? Rzepę zjadasz? Zęby se na tym łamiesz? No. Ale rozumiecie, nie? Ty sobie przypomnij, kim ty jesteś. Ty jesteś księciem, królem, dziedzicem, który ma usiąść przy stole, jeść z pięknej zastawy, mieć na to czas, nie, prawda, w pośpiechu na stojąco, tylko usiąść z całą rodziną przy długim, pięknie zastawionym stole i jeść naprawdę te boskie małmazyje, a nie jakieś, już nie powiem, chipsy wżerasz i popijasz kolą. Tylko jak ty nie znajdziesz tej klauzury serca, to nigdy sobie nie przypomnisz, kim tam jesteś. Bo kiedy ty tam pójdziesz, kiedy ty tam się zamkniesz z tym oblubieńcem, to on ci powie, jesteś mój umiłowany, w tobie mam upodobanie. Jesteś moim dziedzicem, moim dzieckiem. Dzisiaj to zobaczymy w Ewangelii. I zobaczcie, że tam mamy wszystko. Tak jak pierwsi rodzice w raju. Oni mieli wszystko, co postępowali do szczęścia. Nie? Tylko tak jak żeśmy mówili, albo nie mówiliśmy o tym, nie. Wszystko mieli, ale żadna z tych rzeczy, które mieli, nie należała do nich. Nic nie było ich własnością. Czy z tego powodu cierpieli? No to tak jakby cię ktoś wpuścił do akwaparku i powiedział, słuchaj, możesz za darmo z niego korzystać, rób co chcesz, nie? No, z tym wyjątkiem, że no nie niszcz, prawda, glazury i, prawda, nie obgryzaj tam wszystkiego, czy tam nie kopy, nie podpalaj, nie? No to nie powoduje, że ja się gorzej bawię, bo nie mogę obgryzać, bo nie mogę kopać. I diabeł dopiero podsunął tą myśl, nie? Ty musisz rządzić, to musi być twoje. I my teraz zbieramy, bo to musi być moje, do mnie musi należeć. To nie od tego zależy twoje szczęście, że to musi być twoje. I ostatnia myśl na zakończenie kompletne już tych rekolekcji. Wiemy, że Bóg jest nieskończony. Często w uwielbieniu o tym mówimy. Ja, jak wspomniałem wam w międzyczasie, słaby byłem z matematyki, ale jedno wiem, że część nieskończoności to jest
nieskończoność.
To jest nieskończoność. Część nieskończoności to nieskończoność. I teraz jeżeli Bóg, bo mówimy tak pięknie, uczynił człowieka, czy cały świat uczynił z niczego. Tak mówiliśmy, ex nihilo. Nie było nic, Bóg... To jest to określenie prawdziwe w pewnym sensie, bo Bóg tak naprawdę był jeden materiał, w cudzysłowie, z którego Bóg wszystko czynił, mianowicie sam z siebie. To z tej miłości Boga powstał człowiek, bo Bóg tak kocha, taka jest w nim miłość, że chciał podzielić się tą miłością. No, ta miłość z niego po prostu... Jak mleko, które ciągle kipi, nieustannie i końca tego nie ma. Nie? I ta miłość się rozlewa i on chciał rozdać i rozdaje cały czas tą miłość, ona z niego wypływa, emanuje. Nie? A więc ja, każdy z nas, jest jakby częścią nieskończonej miłości Boga, a więc jest nieskończony. Dusza ludzka jest nieskończona, tak jak Bóg. Dlatego nie jest niczym złym, jeśli ty, Boże, ja chyba jeszcze za mało. To mi nie wystarcza, chciałbym więcej. Już to wiem, ale chciałbym więcej. Już coś doświadczyłem, ale chciałbym więcej. My chcemy więcej ciebie, więcej łaski twej. Śpiewamy. I to nie jest objaw czegoś złego, że ty, tylko objaw właśnie tego, że twojej duszy nie nasycisz. Ona ciągle będzie spragniona. Cały czas, bo ty będziesz do tego worka czy do tego kotła tam wkładał tą miłość Bożą, a miłości Bożej jest nieskończenie wiele, więc możesz jej wkładać, 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 a twoja dusza jest nieskończona i możesz w nią wkładać, wkładać, wkładać i ciągle będzie tam miejsce i ty ciągle będziesz mówił jeszcze, jeszcze, jeszcze i nigdy nie pękniesz. I zaufanie do Boga, mówimy, brakuje mi zaufania, też nie jest grzechem. Dlatego, że zaufanie, to mówię ja, który mieszkam tam, gdzie mieszkam, zaufanie rodzi się z poznania. Dlatego, że jak poznam kogoś dobrze, to mu ufam, mogę mu zawierzyć swoje życie. A Boga mogę poznawać w nieskończoność. Więc ciągle będę mówił, jeszcze mu w pełni nie ufam. Jeszcze mu nie ufam, bo ciągle się nasycam tą znajomością, ciągle poznaję coraz głębiej, jaki on jest, jak reaguje, co robi, co mówi, jak działa. I ciągle mi mało, 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 mało. I ta droga życia duchowego jest nieskończona. Nie? Ciągle pozostanie po ludzku, w tym świecie przynajmniej, pewien dyskomfort. Że ja chciałbym jeszcze, że czuję się jeszcze, że tam mi jeszcze te jelita grają. Jeszcze bym zjadł.
Cieciorki.
Tylko żebyśmy nie byli, to właśnie ojciec Tymoteusz, bardzo mi się to spodobało, zapisałem sobie ten przełożony tego monasteru prawosławnego. Powiedział, że to jest tak, jak interesuję się sportem na przykład, podziwiam sportowców, nie? Znam biografię różnych tam, prawda, rekordzistów, taktyki zespołów znam, jakichś tam, prenumeruję nawet przegląd sportowy. W ogóle jestem wielkim fanem sportu. Ale sam siedzę przed telewizorem, jem chipsy i popijam kolą. Nie? I fan sportu ma taki mięsień piwny, nie? Siedzi i się nie rusza. Nie? I tak może być także z moim życiem duchowym. Nie? Jak ja się Bogiem interesuję, godzinami mogę o nim rozmawiać, jeździć na rekolekcje, słuchać, po prostu ja się tym ekscytuję. Szóstaka to już mam tam zasubskrybowanego i codziennie go słucham. Tylko to się sprowadza do intelektu, nie? Że ja natomiast nie żyję tym. Nie prowadzę, nie wchodzę do klauzury mojego serca. Nie wchodzę tam. Kim jesteś? To jest fundamentalne pytanie życia duchowego. Odkryj, kim jesteś. Odkryjesz to, kiedy wejdziesz w siebie. Badanie samego siebie, to mówią ojcowie pustyni. Można czytać wiele książek, ale jak się nie obserwuje samego siebie, to niewiele korzyści przynoszą te lektury. Obserwuj, badaj, co się dzieje z tobą. Odpowiadaj sobie nieustannie na pytanie, kim jesteś. Ojciec Tymoteusz powiedział takie zdanie, które mnie powaliło na ziemię. Dzisiaj je usłyszałem, idąc tutaj do was na konferencję, sobie je zapisałem. Co to znaczy poznać siebie? Zejdź swym umysłem do piekła i nie wpadnij w rozpacz. Co to znaczy? To dokładnie oznacza to, o czym myśmy tu mówili. Zostań w tej słabości. Zobacz, że nie umiesz, że nie potrafisz, że jesteś słaby, że jesteś grzesznikiem i nie uciekaj stamtąd. Zostań tam. To nie jest miejsce twojego potępienia. To diabeł ci wmawia, że to jest złe. To diabeł ci wmawia, że to jest twoje piekło. A ono nim nie jest. Jest miejscem, w którym zaczyna działać Bóg. Bo kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. I stało się to cudem w naszych oczach. Filip Madr, na rekolekcjach kiedyś jego byłem i on właśnie coś takiego powiedział, może to słyszeliście, bo ja to często powtarzam. Mówi tak, przychodzisz do Boga i mówisz, Panie, tu są moje słabości, tu są moje grzechy, tu są moje wady, tu są moje nieumiejętności, tu są... Panie, weź to ode mnie. weź to ode mnie, zabierz to wszystko. Nie? Ja tak siedziałem na tam, to było w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, na tej galerii siedziałem i tak mówię, tak, tak, Panie, właśnie zabierz, tak właśnie się utożsamiałem z tymi słowami, nie? A on w którymś momencie, widzi matr, walnął pięścią w ambonę i mówi, Bóg to nie jest śmietnik, do którego będziesz wywalał wszystkie swoje brudy. Ja po prostu zdrętwiałem. Absolutnie sobie, mówię, no przecież zawsze tak myślałem, że to dobrze. Weź to ode mnie, te grzechy, te słabości, zabierz to, nie? Oczyść mnie. I co on mówi? Boża logika jest zupełnie inna. Bóg bierze te twoje śmieci, przemienia je, to znaczy tam dodaje do tych śmieci swojej boskości. I na tych śmieciach buduje cały budynek twojego powołania. Na tym śmieciu, który ty chciałeś wywalić, na tym kamieniu odrzuconym. Nie? Chrystus został odrzucony, wyrzucony na śmietnik, za mury. Nie chcemy mieć z nim nic do czynienia. A Bóg na tym odrzuconym kamieniu zbudował wszystko. I dokładnie według tej zasady działa. Jestem słaby, bo jestem tu zraniony. Tu mam taką słabość, to zranienie. Panie, ulecz je, to znaczy zabierz je. A Bóg mówi, nie, ja chcę je przemienić i na tym zranieniu zbudować całe twoje życie. I nikt nie będzie tak wyjątkowy jak ty. To jest logika Boga. I to jest dopiero prawdziwy cud. Bo wiecie, no, każdy głupi potrafi wyjąć, znaczy może nie głupi, ale byle jaki fachowiec, no, dobry fachowiec, ale wyjmie stare oprogramowanie, tak, i wsadzi nowe. No, musi wiedzieć, co tam z czym połączyć, no, ale zasadniczo to, no, da się to zrobić. Natomiast Bóg, no nie wiem, na jakimś starym pececie sprzed nie wiem ilu lat, który tam, prawda, potrzebował godziny, żeby wgrać gierkę, prawda, i tam się coś takiego działo, on na tym pececie obserwuje najdalsze planety w kosmosie. Takie ma możliwości przeliczeniowe. Bo on taki cud dokonuje na tym starym sprzęcie. I to jest boskie działanie. Po co to jest za działanie? Wyjąć i zmienić. To nie trzeba jakiejś wielkiej filozofii. Bóg jest Bogiem i on działa po bosku w sposób, którego ja nie potrafię zrobić. I dopiero jak staję przed takim wyzwaniem, to ja dopiero wołam na pomoc Boga. Bo jak trzeba coś wymieniać, to ja zakasowuję rękawy i wymieniamy, nie? A, tam dźwignę ten silnik, nie? I go tam, i co się narobię, to się narobię, ale okej, no ale zrobię to. Natomiast tu stoi przede mną wyzwanie, którego ja absolutnie nie zrobię. To jest ponad moje możliwości. I ponad możliwości każdego człowieka. To może zrobić Bóg. Tylko i wyłącznie On. Ale to się dokonuje za kratami, tam. Wewnątrz, w moim sercu. Jeżeli tam zostanę, przywiążę się i zostanę, tam Bóg dokona właśnie tej cudownej operacji, cudownej nie wymiany, tylko cudownej przemiany. Właśnie tej wody w wino. Nie? Tam się nagle po prostu wydarzy ten cud, którego nawet, jak czytaliśmy wczoraj, ja nie zauważę. Ale ci, którzy są obok mnie, to zobaczą i powiedzą, coś się zmieniło. Nie? Coś się zmieniło. Więc tylko i wyłącznie ochronić to możemy i nie czekać z wywieszonym językiem na kolejne rekolekcje, kiedy wreszcie znów naładuję te akumulatory. Fajnie, też chętnie bym się z wami spotkał. Czemu nie? Ale wy możecie mieć ciągle rekolekcje, permanentnie rekolekcje. Jak odkryjecie, że tam jest to miejsce, ten dom rekolekcyjny, do którego możecie za darmo pojechać i zawsze macie pokój. Na własność. Pokój pod waszego imienia. Jak to odkryjecie, to jest istota. I zachowacie to, co Bóg zasiał tutaj dzisiaj. Wczoraj, przedwczoraj. Nie? Dlatego nie stracicie wtedy. Nie? Ale to wymaga czujności, uważności, pracy. Więc może to o to chodzi, żeby tą mszę świętą właśnie w takiej intencji odprawić, żebyśmy z powodzeniem założyli klauzurę. No a jak to tutaj z tym pytaniem, czyli właśnie jak to z miłością własną? Wiecie, na pewno w pierwszym rzędzie trzeba zrozumieć, że każdy z nas w jakiś inny sposób będzie podchodził do... Bo to też jest, oczywiście ogólne zasady są i je znamy wszyscy. Ale też wiemy, że każdy ma swoją drogę do Boga. Tak jak tu komuś gdzieś mówiłem, jak, czy może nawet wam wszystkim, nie? Że jak do sióstr jadę na rekolekcję, to ja im nie mówię, weźcie się do roboty, nie? Bo wiem, że po prostu są tak zarobione, że dla nich zaparcie się samego siebie nie będzie polegało na robocie, tylko będzie polegało właśnie na nic nie robieniu, że wreszcie zostawią to. I to będzie głębszy sposób samozaparcia niż robota. Kiedy pójdę do księży, inne rzeczy będę im mówił, to co innego będzie dla nich zaparciem się samego siebie. Nie? I teraz dlatego ja sobie wyobrażam, że każdy z nas rozpoznaje, jaka droga i na tej drodze, no wiecie, to co mówimy, wyrzeczenie, czyli to jest rodzaj ascezy. Mnie się bardzo podobało, jak założyciel tych współczesnych kamedułów, Paweł Justiniani, w swojej książce o życiu duchowym pisał, że on dlatego jest u kamedułów, w tym najbardziej surowym zakonie, ponieważ on jest najsłabszy. Nie, bo nam się wydaje, nie, że tam do kamedułów, to mamy takie skojarzenie, nie? To tam to już idą naprawdę mocni ludzie, no to, bo to muszą być wytrzymali ludzie. A on to ustawiał zupełnie na zasadzie. Ja jestem tak słaby, że potrzebuję takich reguł, które będą mnie trzymały. Bo ja bez tego po prostu bym się rozkraczył. Nie? Dlatego im człowiek słabszy, tym potrzebuje więcej samodyscypliny i więcej tego wysiłku wymaga. Więc czasami nie patrzmy, bo to, wiecie, my tak właśnie oceniamy, że to są jacyś... Przed Bogiem w oczach Bożych herosem nie jest ten, który napina mięśnie. Dla Boga herosem jest ten, który jest najsłabszy ze wszystkich i prosi Jego o pomoc. Ten jest dla Niego. Nie? Jeśli chcesz, jak to mówię, Panie, co mam zrobić, żeby być doskonalszym? Zostaw wszystko, co masz i chodź za mną. To znaczy logika Bożego bogactwa nie polega na dodawaniu sobie, tylko odejmowaniu. No na pewnym etapie życia duchowego, kiedy mamy różne zobowiązania duchowe, wielu jest takich, nie? Tu mam żywy różaniec, tutaj coś tam, tutaj w takiej wspólnocie jestem, tu w takiej, tu muszę się pomodlić za tego, za tamtego, tu obiecałem nowennę pompejańską, tutaj ten, prawda? I rano, prawda, książeczka, cyk, już, jadę, tam odkreślam na liście, co zrobione, co nie zrobione, później mam wyrzuty sumienia, idę do spowiedzi, bo nie zrobiłem tego, jeszcze się za zmarłych nie pomodliłem, a jestem w bractwie dobrej śmierci, prawda? I coś tam. Ja czasami po prostu aż podziwiam, nie? Najciekawsze jest zawsze to, że żadnych innych grzechów nie ma, tylko te zaniedbania modlitw, nie? I ja mówię, czasami to jestem złośliwy, kiedyś komuś powiedziałem, mówię, wiesz co, dobrze, że ty jesteś w tym żywym różańcu. No ale dlaczego? Przecież ja nie odmawiam, ty właśnie zaniedbuję to. Ja mówię, no bo gdybyś nie był, to już byś nie miał możliwości w ogóle zgrzeszyć. Tak to dzięki temu jeszcze do spowiedzi chodzisz, nie? No bo tak już bez tego, to ty byś święty był. A tak to chociaż tej dziesiątki jeszcze nie odmówisz, nie? I przyjdziesz do konfesjonału. Więc na pewnym etapie życia duchowego, kiedy mamy tych zobowiązań, ja bym czasami radził pójść do konfesjonału. Pamiętajcie, że każdy ksiądz ma możliwość przy konfesjonale zwolnić was ze wszystkich podjętych przez was zobowiązań. Mam taką możliwość zrobić to w konfesjonale. Jeżeli wy oceniacie, to jest dla mnie za dużo. No tylko trzeba to ocenić. A my jesteśmy tacy pyszni, że czasami nie potrafimy tego ocenić. Jeszcze sobie dołożymy nawet, nie? Nie ma czasu na indywidualną modlitwę, ale czas jeszcze dołożyć, nie? Zobowiązań. Jeszcze za dziecko poczęte się pomodlić, jeszcze za coś tam. Nie? I ja bym proponował właśnie przyjść, jak to widzisz, i powiedzieć: Ojcze, zwolnij mnie z tego wszystkiego. Jedyne, co będę robił, to będę się modlił codziennie 15 minut. Marto, Marto, martwisz się o tak wiele, a potrzeba tak niewiele, albo tylko jednego. To 15 minut absolutnie ci do zbawienia wystarczy. A nawet więcej. Dla Boga jeden dzień to 1000 lat, a 1000 lat to jeden dzień. Więc to 15 minut może być dla Boga. Bóg może zrobić tak, że będzie jak 2 godziny byś się modlił. Więc w tym sensie ja rozumiem, nie oceniam tego człowieka, bo oczywiście z mojego punktu widzenia, człowieka, który żyje w świecie, jednak mimo wszystko, chociaż jestem zakonnikiem, nie, no to jak widać żyje w świecie, to mój punkt widzenia jest taki, że ten człowiek się strasznie umartwiał. Nie? Ale to jest mój punkt widzenia. A wiem o tym, jak czasami ludzie oceniają mnie, co mówią o mnie, jakie ja wyrzeczenia ponoszę. A ja znam siebie. Ja czasami mówię niektórym: Boże, gdybyście wy wiedzieli, jakim ja jestem kochanym człowiekiem, bo wszyscy: Boże, jaki ojciec jest wspaniały, jaki jest... Ja mówię: pomieszkałby ze mną tydzień. Czyli naprawdę odkrył, jaką ja mam głęboką osobowość. Dotknął tej głębi, to po prostu przyzywa hukiem wodospadów. No, no. Więc jak jesteśmy z kimś, no tak łatwo nam właśnie ten, więc... Oczywiście to nigdy, tak jak mówiliśmy, że nigdy nie ma nic za darmo, tylko decydujemy, co jest dla mnie wyższą wartością.
Ja mam jeszcze jedno pytanie odnośnie tych kajaków, rowerów i tak dalej. Gdzie jest ta granica między zaufaniem Panu Bogu, a wystawianiem Go na próbę i brakiem roztropności? Bo jednak, prawda, zostawiam Go sobie, wierząc, że Pan Bóg ma się tym zająć. Bo... Czy na przykład rower pożyczony?
Jeżeli mówisz, że Bóg ma się tym zająć, to rzeczywiście jest to nadużywanie Bożej miłości. Ja nigdy nie zostawiałem kajaka pod mostem i nie mówiłem: Boże, Ty się nim zajmij. Nigdy tak nie robiłem.
A aniele popilnuj?
Ja bardzo wam dziękuję, że macie tak dobre zdanie na mój temat i że uważacie, że w tak różnych zwyczajnych sytuacjach dnia ja się ciągle modlę, ale naprawdę tak nie jest. Nie jest tak. Znaczy, ja nie jestem aż tak pobożnym człowiekiem, na jakiego wyglądam, i nie oceniam tego wcale negatywnie, bo tu nie o pobożność chodzi. To znaczy, ja nie chcę też się usprawiedliwiać, bo to pewne czasami jest moja jakaś duchowa skleroza. Ale ja, jakby to powiedzieć, ja wybieram na przykład takie wakacje, dlatego że to jest moment, w którym ja odpoczywam, bo wreszcie nie muszę mieć do czynienia z ludźmi. No, z jednym człowiekiem mam do czynienia, z sobą samym, mam z nim wystarczająco dużo problemów, nie? I po całym roku pracy z tym człowiekiem i z innymi jeszcze, mam naprawdę czasami serdecznie dość, już nie mam ochoty mówić szczęść Boże, nie mam ochoty mówić Bóg zapłać, nie mam ochoty się witać i ciągle grać rolę księdza. Moje zdanie jest takie, że ja jestem księdzem. Bez względu na to, czy ja noszę habit, czy go nie noszę, czy założę koloratkę, czy jej nie założę. To, czy ja jestem księdzem, to nie świadczy o mnie mój ubiór, tylko w taki sposób, w jaki żyję. I wstydzić się powinienem nie tego, że chodzę bez habitu czy bez koloratki, ale powinienem się wstydzić na przykład tego, że nie przygotowuję kazań. Powinienem się wstydzić tego, że na przykład nie przestrzega moich ślubów. Tego powinienem się wstydzić. A nie na przykład się wstydzić tego, że się od czasu do czasu relaksuję, chodząc na saunę. Nie, tego się nie wstydzę. Absolutnie się tego nie wstydzę, bo jestem człowiekiem. I w związku z tym tak samo nie chcę powiedzieć, że nie mieszam Pana Boga po prostu do wszystkiego, co w moim życiu się dzieje, bo nie to chciałem powiedzieć, tylko że Staram się nie być, nie sprowadzić mojej duchowości do jej objawów, o tak. Dlatego, że uważam, że moja duchowość właśnie zaczyna się w miejscu, w którym ja się z Nim spotkam i jeżeli ja się wyjątkowo głęboko z Nim spotkam, jeżeli mi się to uda tam w tej klauzurze, to to ma wpływ na całe moje życie. To promieniuje i zmienia mnie. Nie? Ja oczywiście mam w brewiarzu na przykład karteczkę, na której mam wypisane wiele, wiele intencji, w których muszę się, znaczy muszę, w których mnie proszono o modlitwę. I ja powiem, od czasu do czasu na nią zerknę. Ale przeważnie pojutrze mówię, Panie Jezu, Ty wiesz, jaką mam kartkę w brewiarzu. I jestem przekonany, ale to jest moja droga duchowa. Nie? Nie mówię, że to musi być droga duchowa wszystkich. I mam pewność w swoim sercu, że Panu Bogu to absolutnie wystarcza. I nie wiem, może to jest liberalizm jakiś, pewnie się dowiem w niebie tego, ale nie mam wyrzutów sumienia, że ja się nie modlę za tych ludzi. Nie mam wyrzutów sumienia. Nie, może to jest właśnie liberalizm. I nie mam takich wyrzutów sumienia. Może to jest, znów ktoś powie, lekkomyślność. Pewnie tak. Nie? Ale nie robię tak właśnie, że... Bo to by było rzeczywiście, jak tak mówisz, to tak sobie myślę, że gdybym ja tak ten kajak tam zostawiał, czy ten rower, prawda, tego i mówił, Panie, ja nie muszę brać tych kluczy ze sobą, bo przecież Ty opiekujesz się tym rowerem. Podejrzewam, że on by się bardzo szybko zepsuł. To znaczy, Pan byłby mi pokazał, nie? To okej, ale Ty tu musisz też coś robić, nie? Może to, co mówisz, jest dla mnie wskazówką, żebym roztropniej do tego podszedł. Ale także, wiecie, bo... no bo czasami przygotowuję na przykład jakiś wyjazd i wiele, na wielu rzeczach skupię swoją uwagę, a o pewnych rzeczach zapomniałem.
No.
I nie wziąłem, ale ja wtedy się złapałem. Kurka, no ja jadę 7 dni, nie? A nie mam nawet ze sobą kluczy. Nie? A ten człowiek przyjechał tutaj na jeden dzień i po 2 metrach mu się zepsuło, nie? A ja jadę 7 dzień i nic mi się nie psuje, a zapomniałem tych kluczy. No powinienem już się po prostu rozkraczyć. Nie?
Serwisy są
teraz.
No, w miastach tak, ale w szczerym polu i w bagnie to... No. Miałem taką historię 2 lata temu, jak pojechałem z Galileą właśnie i ze zbieranką. To jest taka schola, która obstawia mszę z modlitwą uzdrowienie. Umówiliśmy się na wyjazd właśnie nad morze, że jedziemy, nie? No i najpierw się zapisało chyba tam z 15-16 osób, ale wiecie, jak to jest w życiu. Im bliżej wyjazdu, ten nie może, tamten nie może, ten jest chory, tamtemu dzieci zachorowały. Zostałem ja. I 2 kobitki. Jedna rozwódka, jedna stara panna. Ja, no wiecie, w pierwszym momencie mówię, kurde, co tu robić, nie? Ale z drugiej strony sobie myślę, kurka, kobity wzięły urlop, nie? No przecież normalnie pracują. I co teraz? Powiem im, że tego? Mówię, dobra, jedziemy. Wziąłem ten rower, one wzięły rowery, pojechaliśmy. To były jedne z najtrudniejszych wakacji w moim życiu. Nie tylko dlatego, że byliśmy, wiecie, musicie sobie wziąć pod uwagę, że myśmy byli ze sobą 24 godziny na dobę, dlatego że jak dojechaliśmy gdzieś, mnie z 2 kobietami było głupio. Normalnie to jak ja jeżdżę na rowerze, to idę na plebanię, idę do klasztoru, nie? Ale teraz co, ja pójdę na plebanię do księdza i powiem, jestem dominikaninem, a jadą ze mną tutaj takie 2 panie. Z 2 koleżankami, nie? No to mnie było wstyd i mówię, nie, no absolutnie, musimy szukać jakiejś kwatery. No ale kwatery nie mogliśmy szukać 1 i 2, no bo to kto mi jednoosobowy pokój da, nie? W wakacje, w sezonie. W 3 w jednym pokoju.
No. Trudne masakry.
Ja nauczony samodzielności, życia za klauzurą, gdzie mogę się oddzielić, nie? Gdzie mogę być sam. Miałem po prostu naukę. szkoła życia, naprawdę. No, i po powrocie błogosławiłem Boga za klauzurę. Mówię, Panie, bo jesteś cudowny, żeś wymyślił ten celibat. To jest cudowna sprawa. A tak na niego narzekałem, że go nie, że go muszę przestrzegać. A teraz się bardzo cieszę, że on naprawdę jest.